Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. My wracamy do rozmowy z naszym gościem, amerykanistą, autorem podcastu Po amerykańsku, Andrzejem Kochutem, który opowiada nam o tym, co dostrzegł, co zaobserwował w Stanach Zjednoczonych podczas ostatniego swego pobytu. Już w klimacie prawyborów i rywalizacji politycznej, która dojrzewa i prowadzi nas do 5 listopada, kiedy to Amerykanie wybiorą, nie w sposób bezpośredni, umówmy się szczerze, i nie jest to żadna tajemnica, swojego 47. prezydenta. Przed przerwą, drodzy państwo, rozmawialiśmy, pan Andrzej zwrócił uwagę, że dwie kwestie elektryzują Amerykanów najbardziej w tej kampanii. Po pierwsze kwestia granicy, po drugie kwestia aborcji. Proszę wybaczyć za moje być może zbyt odważne porównanie, ale w dużej mierze te kwestie także interesowały i interesują Polaków, prawda? Choć mówimy o Europie, kwestia granicy i płotu oddzielającego nas od Białowieży. Oczywiście tout proportion garde, zachowajmy proporcje. I kwestie aborcyjne także, przecież w Polsce gdzieś są cały czas w grze i powodują różne przetasowania i komplikacje. A zatem mamy te kwestie elektryzujące Amerykanów, no ale przechodzimy w drugiej części, o, państwu to obiecałem, w zapowiedzi. Długa droga do Białego Domu. Prawybory, które są aktualnie na tapecie. Po super wtorku, gdzie dochodziło do kumulacji primaries i caucuses w różnych stanach, mamy ich 50, przypomnijmy, no pewne rzeczy są już wiadome. Natomiast przede wszystkim chciałbym tutaj rozpocząć i prosić o pana Andrzeja Kochuta o wyjaśnienie nam, no właśnie, idei tego, że w Stanach Zjednoczonych mamy wybory pośrednie. Pierwsza sprawa. I w tym kontekście także, no właśnie, ideę prawyborów. Na ile jest to też czynnik mobilizujący społeczeństwo, elektorat, dający im pewien upust emocji politycznych, rozłożony w czasie. Wiemy, że kulminacją będą konwencje partyjne, ale najpierw prawybory. Od kuchni, panie Andrzeju, mam prośbę. Być może państwo teraz konsumujecie, no w zależności od tego, kiedy słuchacie GPS, czy o poranku śniadanie, być może kolację, zgodnie z czasem, teraz na żywo. Jak wyglądają prawybory od kuchni? Jak one wyglądają z perspektywy Amerykanina?
No przede wszystkim prawybory to jest okazja, kiedy Amerykanin mógłby powiedzieć więcej o tym, jak ma wyglądać krajowa polityka. Mówię mógłby, bo tak naprawdę dotyczy ten prawyborczy wyścig tylko niewielkiej części elektoratu. Mówiłem w tej pierwszej części naszej rozmowy o tym, że amerykańską polityką na co dzień interesuje się dosyć nieliczna grupa, kilka procent pośród wyborców każdej partii. Mhm. I to jest właśnie ta grupa, która bierze udział w prawyborach, ponieważ prawybory najczęściej dotyczą zarejestrowanych wyborców danej partii. Czasami są też otwarte dla wyborców niezależnych, również dla wyborców zarejestrowanych jako demokraci. Natomiast i to i tak nie podnosi frekwencji jakoś bardzo znacząco. Ona wynosi powiedzmy od 5 do 15% w zależności od stanu. Więc tak naprawdę dosyć niewielka grupa wyborców mebluje Amerykanom ten wybór listopadowy. Natomiast to i tak jest pewna istotna zmiana, ponieważ wcześniej przez wiele lat w amerykańskim systemie dwupartyjność jest oczywista. Były czasy w XIX wieku, jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy te szyldy partyjne były inne, natomiast no mniej więcej od połowy XIX wieku szyldy są takie jak dziś. Machiny tych partii wyznaczały, kto ma być ich kandydatem w wyborach prezydenckich. Ten system zaczął trzeszczeć w drugiej połowie, na początku drugiej połowy XX wieku i wtedy uznano, że można zwiększyć zaangażowanie wyborców w proces wybierania kandydata, dając im możliwość udziału w prawyborach. Te prawybory też stopniowo zyskiwały na znaczeniu. Wcześniej były tylko pewnym, można powiedzieć, rozbudowanym sondażem. W tej chwili one są w znacznym stopniu wiążące. No i w ramach tych prawyborów w każdym ze stanów wyborcy każdej z partii otrzymują szansę wybrania spośród tych kandydatów, którzy zgłosili swoją chęć do udziału w wyścigu. Ten cały prawyborczy, można powiedzieć, cyrk zaczyna się długo przed wyborami, bo on zaczyna się mniej więcej latem w roku poprzedzającym wybory. W tym wypadku był to sierpień 2023 roku. Niektórzy kandydaci ogłosili swoje kampanie znacznie wcześniej, natomiast wtedy zaczęły się debaty pomiędzy tymi, którzy postanowili do prawyborów stanąć. Same prawybory zaczynają się najczęściej na początku roku wyborczego i trwają kilka miesięcy, bo kolejne ich etapy w kolejnych stanach odbywają się te prawyborcze wyścigi. W ramach tych prawyborów kandydaci walczą o delegatów z poszczególnych stanów. Każdy stan ma, ze względu na swoją populację, liczbę delegatów, którą może wysłać na konwencję partyjną. Nie chcę za bardzo roztrząsać szczegółów, bo tu łatwo...
Dobrze, ale panie Andrzeju, bo już jesteśmy...
Każdy stan ma swoje zasady.
Dokładnie, zaczynamy pływać. Chociażby są stany, gdzie są caucuses i są te, które mają primaries, czyli bardziej formalne głosowanie, aniżeli takie zebrania wyborcze, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale no właśnie, mówimy o tym, o tej frekwencji. 5-15% w zależności od stanu. Ale teraz moje pytanie. W prawyborach mówił pan o zarejestrowanych wyborcach republikańskich, demokratycznych bądź niezależnych. Jakie nazwiska... Kogo w ogóle się wybiera w prawyborach? Mówimy tutaj o teoretycznie każdym Amerykaninie zarejestrowanym, który chciałby się dostać do Białego Domu. Czy mówimy tutaj o nazwiskach delegatów, którzy wylądują na konwencji?
Nie no, w prawyborach Amerykanie głosują na konkretnych kandydatów, którzy później mogą zostać na konwencji ogłoszeni kandydatami każdej z partii. Żeby wziąć udział w tych prawyborach, oni muszą te swoje kandydatury zarejestrować odpowiednio wcześniej. Oczywiście część stanów dopuszcza możliwość dopisywania kogoś do listy wyborczej, co oznacza, że teoretycznie naprawdę każdy Amerykanin mógłby zostać kandydatem partii. Natomiast no, w praktyce, żeby wygrać prawybory w konkretnym stanie, obojętnie w jakiej formie one się odbywają, rzeczywiście ma pan rację, część tych prawyborów jest zorganizowana na poziomie stanowym i to procedura wygląda jak przy każdych innych wyborach, natomiast są jeszcze rzeczywiście te caucuses, te zgromadzenia organizowane przez partie w danego stanu. To jest trochę już odchodzący model w coraz mniejszej liczbie stanów.
Dokładnie.
Jest to praktykowane, natomiast to są rzeczywiście zgromadzenia w ponad tysiącu czasami miejsc w danym stanie. Ludzie zbierają się w salach gimnastycznych, w jakichś kafejkach, w jakichś innych miejscach umożliwiających duże zgromadzenia, wysłuchują mów na temat konkretnego kandydata, po czym oddają swoje głosy właśnie w ramach tego zgromadzenia. Później głosy z tych zgromadzeń są liczone, przekazywane do centrali. W ten sposób wyłania się zwycięzcę. No i później stany, widząc, kto wygrał w danym stanie, rozdysponowywują tych delegatów. Różne są zasady, znowu w zależności od stanu, albo zwycięzca
bierze wszystko.
Wszystkich delegatów, albo oni są w jakiś sposób proporcjonalnie dzieleni.
To chyba tylko dwa stany z 50 mają ten system proporcjonalny. Winner takes all to zdaje się 48, czyli w większości zwycięstwa bierze wszystko. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest tutaj ważna, panie Andrzeju. Prosimy tutaj o pomocną dłoń. Delegaci. Pojawiło się słowo delegaci. Skąd oni się tutaj biorą? Czy my już wiemy w tym momencie, kto pojawi się na konwencji jako delegat? Czy równolegle do tych nazwisk są nazwiska na karcie wyborczej owych delegatów? Jak to działa?
Nie, nazwisk delegatów nie ma na tych listach. Delegaci tak naprawdę odgrywają rolę tylko i wyłącznie na konwencji i nie budzą szczególnego zainteresowania poza jedną bardzo nietypową sytuacją. To znaczy w świetle amerykańskiej polityki delegaci znajdują się dopiero wtedy, kiedy z takich czy innych powodów nie udałoby się wyłonić zwycięzcy w tym pierwszym głosowaniu na konwencji partyjnej. Takim przypadkiem mogłaby być sytuacja, gdyby tak ułożyły się głosy w prawyborach. Nikomu nie udałoby się we wszystkich 50 stanach zgromadzić niezbędnej większości. No, ale moglibyśmy mieć do czynienia z taką sytuacją na przykład w tej chwili, gdyby się okazało, że w momencie, kiedy kandydat jest już właściwie wyłoniony, bo czy Joe Biden, czy Donald Trump zabezpieczyli sobie taką liczbę delegatów, która umożliwia im wybór na kandydata danej partii, ten kandydat byłby z jakiegoś powodu zmuszony zrezygnować, na przykład z powodów zdrowotnych. Tak. I cóż by się wtedy stało? Wtedy na delegatów padłoby polityczne światło, można powiedzieć, i wszystkie amerykańskie media zaczęłyby się bardzo pilnie nimi interesować, ponieważ wówczas to oni zyskaliby prawo do wyboru kandydata i to od nich by zależało, kto tym kandydatem zostanie. Zaczęłoby się niesamowite targowisko, pewnie przetykane kolejnymi głosowaniami na konwencji partyjnej, aż wyłoniłby się z tego politycznego chaosu jakiś kandydat. To jest ciekawa możliwość, zwłaszcza w kontekście tej sytuacji, którą mamy obecnie, że dwóch kandydatów jest niezwykle wiekowych i tego rodzaju sytuacje losowe wydają się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek wcześniej. No i też należy pamiętać o tym, że na przykład w Partii Demokratycznej wciąż znaczącą rolę mogliby odegrać tak zwani superdelegaci. Superdelegaci, czyli tacy delegaci, którzy nie zostaliby wybrani w poszczególnych stanach, tylko stanowią reprezentację pewnej partyjnej elity. Wśród demokratów bardzo długo ci superdelegaci odgrywali bardzo znaczącą rolę. W 2016 roku powstało powszechne oburzenie, ponieważ wyborcy, przynajmniej część wyborców, życzyła sobie zwycięstwa wówczas Berniego Sandersa, natomiast było jasne, że superdelegaci poprą Hillary Clinton i w związku z tym zwycięstwo Sandersa, niezależnie od entuzjazmu części wyborców demokratycznych, jest bardzo mało prawdopodobne. To wzbudziło duże oburzenie i wtedy doprowadzono do pewnej zmiany przepisów. Teraz ci superdelegaci reprezentujący partyjną elitę mogą wejść do głosowania dopiero w przypadku, gdyby odbyły się kolejne głosowania na konwencji. Nie mogą głosować w tym pierwszym. Okay. Więc wyborcy otrzymali dużą siłę, jeżeli chodzi o wybór kandydata partyjnego, ale gdyby coś poszło nie tak, no to wtedy superdelegaci wchodzą do gry i można zakładać, że również mainstream Partii Demokratycznej będzie miał coś do powiedzenia. Któż to mógłby być nie kandydatem właśnie tej partii w wyborach?
Bardzo ciekawe, drodzy Państwo. Dzisiaj zagramy dla Państwa także kawałek lub zagraliśmy Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, i mamy Alabamę jako stan, którym już dokonano wyborów w super wtorek. I tutaj sprawdziłem dla Państwa. Joe Biden zdobył 52 delegatów, tak zwanych pledged delegates. Z kolei Trump 50 band delegates. Generalnie rzecz biorąc, język jest bardzo ważny, patrząc na to, że oni są zobowiązani, by na konwencji poprzeć tych dwóch polityków. W sensie także semantycznym, prawda?
Zgadza się. No. Na tym ten system polega. W ten sposób on daje pewną siłę wyborcom i przekonanie, że jeżeli rzeczywiście kogoś wybiorą, to ten ktoś faktycznie zostanie kandydatem partyjnym. Oczywiście jakieś pojedyncze przypadki delegatów, którzy wyłamywali się zdarzały, ale nigdy to nie zmieniło ostatecznego rezultatu prawyborów i również w tej chwili wydaje się, że wybór Trumpa i Bidena jest przesądzony, chyba że jakiś losowy element wyeliminowałby z gry jednego bądź drugiego. Wydaje się również, że sami kandydaci są zdeterminowani, by w tych wyborach wziąć udział i nie rozważają ewentualności wycofania się z tych wyborów.
Wiem, panie Andrzeju, że generalnie rzecz biorąc, w Stanach Zjednoczonych były wielokrotnie przymiarki, by rozprawić się z systemem wyborów pośrednich na urząd prezydenta. Natomiast póki co mamy tutaj do czynienia z wyborem pośrednim cały czas, a nie bezpośrednim. Klasyczny był on między innymi w państwach Ameryki Łacińskiej do połowy XIX wieku. W Argentynie, co ciekawe, również go zmieniono, co prawda później w połowie XX wieku później znowu wrócono do wyboru przez kolegium elektorów. wyborów. Natomiast to nie jest najistotniejsze w tym momencie. Do tego jeszcze zdążymy powiedzieć o magicznej liczbie 538. Generalnie rzecz biorąc, mówił pan już wcześniej o tym, że te wybory i te prawybory to nie tylko wybory na prezydenta, ale mamy przecież także kongres. Zapominamy o tym bardzo często z perspektywy Europy. Te wybory, zdaje się, Izba Reprezentantów w całym składzie, no i dosyć skomplikowane to jest, bo mamy Senat w 1/3. Jakie miejsce w amerykańskiej świadomości zajmują wybory do kongresu, biorąc pod uwagę wybory prezydenckie, no i też przecież, o czym pan wspomniał, te wybory lokalne?
No na pewno wybory do kongresu mają jednak mniejsze znaczenie, czy znaczenie może nie, to źle powiedziane, aha, natomiast mniejszą rangę niż wybory prezydenckie, i te wybory prezydenckie ogniskują całą uwagę. Jest jeszcze jeden istotny problem z wyborami kongresowymi, który powoduje, że to zainteresowanie jest nieco mniejsze. To zwłaszcza się objawia, czy przede wszystkim się objawia, jeżeli chodzi o wybory do Izby Reprezentantów. W Izbie Reprezentantów mamy 435 kongresmenów. Wybiera się ich w poszczególnych stanach. Każdy stan dzieli się na okręgi wyborcze. No i właśnie z tymi okręgami wyborczymi jest problem, ponieważ o ich kształcie decydują politycy. Raz na 10 lat odbywa się spis powszechny w Stanach Zjednoczonych. Dowiadujemy się, jak rozkłada się amerykańska populacja, ilu ludzi mieszka w każdym ze Stanów, czy tej populacji przyrosło, czy ubyło. I w związku z tym starają się, czy proporcjonalnie są dzieleni kongresmeni pomiędzy Stany. Każdy ze Stanów będzie mógł kongresmenów wysłać do Izby Reprezentantów. I w związku z tym, ponieważ czasami ta liczba rośnie, czasami spada, trzeba dokonywać zmian granic okręgów wyborczych, a tych zmian granic dokonują stanowi politycy, legislatury stanowe, tak rysując te granice okręgów, aby jak najlepiej służyło to ich interesom, a więc albo w ten sposób, żeby dany okręg był bezpieczny dla ich partii i mogli tam zawsze zwyciężyć, albo na przykład w ten sposób, żeby wyborcy wspierający przeciwników znaleźli się w jednym bardzo dużym, bardzo dziwnie skonstruowanym okręgu, tak by nie szkodzili im w okręgach pozostałych. I to powoduje, ten tak zwany gerrymandering,
tak jest,
powoduje, że ponad 80% wszystkich miejsc w amerykańskiej Izbie Reprezentantów, można powiedzieć, jest obsadzona z góry. To znaczy wiemy doskonale, w których okręgach wygrają republikanie, w których wygrają demokraci. Część z tych okręgów jest tak mało konkurencyjna, że jest tylko jeden kandydat, bo druga partia nawet nie dba o to, by wystawić rywala. Po prostu nie opłaca się tego robić, bo wiadomo, że ten rywal i tak jest skazany na porażkę. I to może odbierać w pewnym sensie chęć interesowania się wyborami kongresowymi. Trochę inaczej jest w przypadku wyborów do Senatu. Tam mamy 100 senatorów, ale w każdych wyborach rzeczywiście raz na 2 lata wymienia się tylko 1/3 składu Senatu.
Jedna z klas, prawda?
Tak jest. Kadencja senatorów trwa 6 lat. Każdy ze stanów ma 2 senatorów, cały stan głosuje za tym, jaki senator ma trafić do Waszyngtonu. Tutaj problem jest nieco inny, to znaczy działanie senatu jest tak skonstruowane, że ta izba jest trwale dysfunkcyjna, ponieważ w senacie funkcjonuje taki mechanizm, że żeby doszło do głosowania nad daną ustawą, trzeba najpierw zamknąć dyskusję nad daną ustawą. A żeby do tego doszło, trzeba mieć 60 głosów, co zdarza się niezwykle rzadko. To znaczy w większości przypadków od kilku dekad nie było takiej sytuacji, żeby jedna partia miała tak istotną przewagę. Jeżeli takiej przewagi nie ma, to właściwie przeciwnicy polityczni są w stanie w tym Senacie zablokować, co tylko zechcą. To jest izba, która jest pogrążona w tego typu problemie. Nikt się nie kwapi, żeby to zmienić, co trochę jest charakterystyczne dla całego amerykańskiego systemu. I to również powoduje, że wyborcy z mniejszym entuzjazmem podchodzą do tych wyborów. nie do końca czują, że mogą coś zmienić, bo rzeczywiście w wielu przypadkach zmienić nic nie mogą.
A zatem w dużej mierze, drodzy Państwo, jakkolwiek to brzmi, mocarstwo globalne bawi się w wybory, które w zasadzie są ustawione, ale nie przez czynniki zewnętrzne. Po prostu geografia wyborcza, gerrymandering i te manipulacje granicami okręgów wyborczych załatwiają sprawę. Z kolei Senat, jak widzimy, w zasadzie pamiętam taką definicję Senatu jednego z polskich politologów, Izba Rozwagi i Zadumy. W warunkach amerykańskich amerykański Senat byłby taką izbą dyskusji, trwałej dyskusji bez żadnego przełomu. Drodzy Państwo, wracamy do Państwa po przerwie. Chwilę po 23:00 zostańcie z nami. Dwaj zgryźliwi tetrycy i dokończymy jeszcze kwestię systemu wyborczego, bo warto się tutaj zastanowić nad tym, kim są elektorzy i jak można wyjaśnić utrzymanie tychże wyborów przez kolegium elektorskie w XXI wieku. To chwilę po 23:00. Zostańcie z nami.